Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubek
i Agnieszka Szczepanek. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i drogie osoby słuchające, jak również wszystkie osoby oglądające filmy dokumentalne. Witamy serdecznie. I to jest taki wstęp, ponieważ dzisiaj będziemy z Agnieszką polecać filmy dokumentalne, które będzie można zobaczyć w ramach Millennium Docs Against Gravity. Wspaniałego, najlepszego, zajebistego festiwalu, podczas którego można się bardzo dużo dowiedzieć o świecie i się nad nim troszeczkę zadumać.
Tak, bardzo pięknie powiedziałaś.
Dziękuję.
To ja tylko dopowiem, gwoli ścisłości, że będzie to już 21. edycja festiwalu i że odbywa się on w kilku miastach w Polsce. W tym roku będzie to od 10 do 19 maja. A jeżeli nie mieszkacie w miastach, w których odbywa się festiwal, to od 21 maja będzie edycja online'owa tego festiwalu. Nie będzie można zobaczyć wszystkich filmów, które będą dostępne w poszczególnych repertuarach kin podczas festiwalu, bo one też się między sobą różnią, ale jak co roku będą tam też, będzie dużo perełek i hitów z festiwalu, więc będzie to naprawdę niesamowita okazja, żeby zobaczyć niektóre filmy, ponieważ one nie pojawią się w polskiej dystrybucji, niektóre z tych tytułów. Niektóre będzie można na przykład przedpremierowo zobaczyć, a wydaje mi się, że w tym roku jest bardzo dużo filmów, których nie warto pominąć i też nad nimi się pochylimy, bo miałyśmy już tą przyjemność je obejrzeć.
Tak, bo my zawsze mamy ten przywilej, że możemy coś sobie obejrzeć właśnie z zacisza domowego przed festiwalem, żeby coś Wam polecić. Więc my już trochę zaznałyśmy tej wersji online'owej festiwalu, gdzie z kanapy możesz zrobić notatki w kajecie, tak jak ja oczywiście poczyniłam, 15 stron notatek. Możesz zrobić stop, żeby zaparzyć herbatę, ale jednak, no i to są plusy jakby oglądania w domu, ale jednak jest bardzo wiele plusów z oglądania w kinie, bo temu festiwalowi towarzyszy zawsze program spotkań z twórcami, z osobami, które jakby współtworzyły lub są bohaterami, bohaterkami filmów. Także dużo ciekawych spotkań, dyskusji, Q&A można też w kinie doświadczyć.
Tak, i innych wydarzeń towarzyszących, więc sprawdźcie w swoich miastach, czy festiwal się odbywa i jakie przyjemności przygotowali dla Was programerzy i programerki. A my opowiemy Wam, co podbiło nasze serca, bo myślę, że jest kilka takich tytułów.
Tak, oczywiście Agnieszka oglądała jak szalona, ponieważ ona jest uzależniona od filmów dokumentalnych.
To prawda.
Także ja obejrzałam 7 filmów, a Aga chyba 2 razy tyle. Także będziemy tutaj rekomendować na zmianę, żeby był jakiś balans.
Tak.
No i Aga oczywiście też już ma listę filmów, które jeszcze w kinie zobaczy, bardzo długą. No ja też mam, ale nie aż taką długą, przyznam.
No trudno, no ktoś musi narabiać.
Aga po prostu reprezentuje styl odbiorczyni tego festiwalu totalny. Styl totalny, totalna imersja w film dokumentalny.
Tak, 3 filmy dziennie to jest taki mój minimum.
Takie minimum.
No.
No dobrze, to ja chętnie zacznę.
Dobrze.
Od filmu, który obejrzałam sobie z moim mężulkiem.
Z mężulkiem obejrzałaś?
Tak, na kanapie. I ponieważ mój mąż bardzo lubi oglądać sporty różne, ale głównie piłkę nożną i NBA, to jak tylko zobaczyłam na liście tych filmów zarekomendowanych nam film Kopa, 1971, to wiedziałam od razu, że muszę to obejrzeć z Radkiem. No i bardzo nam się podobał ten film. Opowiada on o mistrzostwach piłki nożnej dla kobiet, które się odbyły w 1971 roku w Meksyku. I to był nie w sumie jedyny, ale jeden z niewielu takich tego typu wydarzeń sportowych, mistrzostw. Wcześniej był taki mini turniej w Europie, we Włoszech. Potem w Meksyku się odbył drugi taki właśnie taki światowy puchar tej piłki nożnej dla kobiet. No bardzo jest to ciekawy film pod tym kątem, że pokazuje jednak te nierówności. Piłka nożna obecnie, piłka nożna kobiet jest jednym z najszybciej się rozwijających sportów, jeśli chodzi o przyrost publiczności, a jednak te nierówności nadal do dziś dnia są. jeśli chodzi o wynagrodzenia, jeśli chodzi o jakby nakłady finansowe ładowane w rozwój tej dyscypliny właśnie w wykonaniu kobiet. No i to oczywiście pokazuje ten film, ale pokazuje też całe te mistrzostwa, to co się tam działo, jakieś zakulisowe momenty też siostrzeństwa między piłkarkami. Mój ulubiony moment to bójka na boisku podczas meczu Włochy-Meksyk. Też ciekawe, co się okazuje na końcu, jak się dalej potoczyły los tych piłkarek. Niektóre z nich dalej jakby rozwijały tę karierę i stały się rzeczywiście profesjonalnymi piłkarkami. Inne porzuciły tą drogę. Możemy ich świadectwa zobaczyć na ekranie.
Ale dlaczego ci się to podobało?
Dlaczego mi się podobało? No wiesz co, podobał mi się ten aspekt właśnie siostrzeństwa w tym sporcie. I to jak, no nie będę może za dużo spoilerować, ale były tam takie wzruszające momenty. Ale nie tylko oczywiście było siostrzeństwo tam, więc to jakby nie był taki cukierkowy przekaz, no bo była też ta bójka chociażby, co mi się podobało. Podobało mi się to, że były różne odcienie po prostu też, różne wymiary tego wydarzenia. To, że pokazywał ten film, to, że też sport to biznes. I jak jakby to się akurat tyczy nie tylko zawodniczek kobiet, chociaż myślę, że mocniej ich dotyka, ale zawodnicy też bywają wykorzystywani i po prostu gdzie zwęszą tam ci biznesmeni żyłe złota, to wiesz, to tam będą kopać i będą to wykorzystywać, więc jakby wiele aspektów takiego wydawałoby się no jakiegoś tam wydarzenia sportowego. Nie, to był naprawdę niezwykły event, który też jakoś później w historii sportu był zapomniany, więc...
No ale zapomniany był, dlatego, że była to kobieca piłka nożna i to jest właśnie główny aspekt tego dokumentu.
No i że FIFA jest evil, nie? Że
no
FIFA
bardzo,
po prostu...
ona jest w ogóle evil w ogóle jako organizacja po prostu terrorystyczna praktycznie, która po prostu mafijnie rozporządza tymi pieniędzmi i wszyscy dyskryminuje po prostu kobiety w tym sporcie. Więc no to, że tam były te hachmenty potem i kobietom się nie udało, to dlatego, że po prostu FIFA blokowała stadiony, które były zarezerwowane też dla piłkarzy, mówiąc, że jeżeli będą tam grały kobiety, to oni się wycofają w ogóle ze sponsoringu
no,
i w ogóle
z tego, nie? Zwyczajny, nie? Ale wiesz, no nie tylko dlatego, nie? Bo to też, ten film też pokazuje, że jak one były odbierane czasami, nie? Że były takie seksistowskie wypowiedzi dziennikarzy gdzieś tam w mediach, nie? Że przecież jest w ogóle niemoralne, żeby kobiety grały w piłkę.
No to było też zakazane w pewnym momencie, tak. Żeby w ogóle kobiety grały w piłkę, bo uważano, że to szkodzi ich zdrowiu i wpływa na ich możliwości rozrodcze.
Of course.
Ale no też po prostu no ten, i dla mnie ten film był wstrząsający, dlatego że po prostu seksizm i patriarchat były w tam takim wydaniu, że jak zastanawiasz się nad takim najważniejszym sportem pod kątem tego, ile zarabiają mężczyźni na tym sporcie, a ile kobiety wciąż nie zarabiają i że to budzi śmiech, że kobiety grają w piłkę i że wiele z tych bohaterek żyjąc w XX wieku musiały ukrywać to, że grają w piłkę. No jest to absurdalne. Więc to był dokument, który ja tak stwierdziłam, że no dobra, obejrzę, bo na pewno będzie ciekawy, ale mnie totalnie zaskoczył i mi się on bardzo podobał. I uważam, że wiele osób powinno go obejrzeć, tym bardziej, że producentkami są siostry Williams. Więc jest naprawdę, naprawdę świetny i totalnie nieoczywisty. Dużo takich smaczków, jeżeli chodzi w ogóle o aspekty historyczne tego sportu.
Tak.
I tego, że no to było totalnie zapomniane wydarzenie. I jakby zmiecione z kart historii, dlatego, że jest to niewygodne.
Exactly. To polecamy wszystkim fankom sportów i nie tylko.
Tak.
Bardzo. Bo naprawdę tam to nie jest tylko o sporcie, nie?
Dokładnie. To który następny?
Ja mam następny Zniknięcie Cher Hyde.
No to był chyba jeden z pierwszych, który obejrzałam i mi się on bardzo podobał. To
mi się
chyba,
on podobał najbardziej ze wszystkich,
które oglądałam.
Chyba
też jest mój ulubiony z tego roku, chociaż jest też jeden, który zdobył moje serce. No i to opisuje też taką nieznaną historię w ogóle, herstorię właściwie, jeżeli chodzi o bohaterki ruchu feministycznego drugiej fali. Cher Hyde była w ogóle no niesamowitą postacią, która po prostu z zniknęła, która rozpoczęła w bardzo dużym aspekcie rozmowy o seksualności kobiet, wydała słynne raporty o seksualności najpierw kobiet, potem mężczyzn, potem w ogóle o seksualności obu płci, a w końcu raport taki o miłości. No i jest to niesamowite pod takim kątem umiejscowienia historycznego tych poczynań Shir Hyde, bo ona zaczęła tę pracę nad seksualnością kobiet jako takie uzupełnienie tej słynnej pracy
Kinseya.
Słucham?
Tej raportu Kinseya.
Tak, no i też tego, na podstawie czego był ten serial o Masters. And nie pamiętam, bo zaraz muszę uzupełnić.
To sprawdzasz, a ja dopowiem, że to lata 70. też, że producentką jest i narratorką Dakota Johnson, znana z 50 twarzy Greya, aktorka, nie tylko, ale no ja uwielbiam w ogóle jej głos. Tak. I ona jest narratorką w tym filmie, więc jak ktoś się lubi, to można sobie Dakoty posłuchać. I rzeczywiście jest to historia o tych raportach i o backlashu tak naprawdę, który w społeczeństwie amerykańskim te badania jakby spowodowały. Przede wszystkim to, co odkryła Shir Hyde i w 100% jakby udowodniła, to, że nie ma u kobiet orgazmu innego niż łechtaczkowy. No i to się bardzo nie podobało panom.
Znaczy ona jakby gdzieś tam pogłębiła te badania, bo właśnie serial, o który mi chodziło, to był Master of Sex i tutaj to było o tych przełomowych badaniach nad seksualnością Williama Mastersa i Virginie Johnson. Okay. Nie wiem, czy widziałaś ten serial, jak nie, to ci bardzo polecam. To już jest taki jeden ze starszych w sumie seriali. No ale ona w ogóle zaczęła o tym mówić, że no przede wszystkim kobiety mogą różnie doświadczać tego orgazmu i że no penetracja to nie jest jedyny sposób osiągnięcia tego orgazmu, no ale też przede wszystkim zachęcała kobiety do eksplorowania własnej seksualności przez masturbację, czyli poruszała bardzo dużo takich tematów tabu, no ale przede wszystkim to, co ona robiła, co było niesamowite, to jest w ogóle w jaki sposób ona te badania prowadziła, bo ona po prostu był taki kwestionariusz, który ona rozsyłała do kobiet, na początku to było do kobiet w Ameryce, i po prostu do różnych kobiet, do tych, do których udało jej się zdobyć adresy, czyli no było różne kobiety w różnym wieku, różnej klasy, różnego pochodzenia. I one po prostu jej odpisywały, a w drugiej turze badań to też nagrywały odpowiedzi, bo to był bardzo pogłębiony wywiad, który składał się z kilkudziesięciu pytań.
Tak, ale nie było jeszcze technologii, które by to ułatwiały, więc to trzeba było zrobić wszystko listownie, tak, korespondencyjnie, ręcznie, potem to wszystkie, te wszystkie dane spisywać, analizować. No ogrom pracy, nie? Widać było, że ona rzeczywiście, ta Shir Hyde po prostu no, kochała tę pracę i totalnie też była w niej zanurzona, podporządkowała swoje życie trochę tej pracy, ale umiała też świętować. Bardzo mi się podobało to, jak po wydaniu książki, raportu urządziła imprezę, na której były torty i po prostu impreza do białego rana, żeby celebrować ten sukces. To było super.
Tak, i to, że ona kochała bardzo dekorować swoje mieszkania w taki absurdalny sposób, niczym sale balowe, ponieważ dla niej ta rzeczywistość na zewnątrz była taka zbyt ordinary i ona potrzebowała czegoś, co wprawi ją w taki nastrój, że będzie po prostu mogła otaczać się samym pięknem, bo ta rzeczywistość na zewnątrz jest zbyt brzydka i zbyt przytłaczająca. Więc ja bardzo tutaj czuję z nią duże pokrewieństwo. No i myślę, że to, co jest wyjątkowe też w tym dokumencie, to jest właśnie pokazanie takiego pogłębionego dokumentu jakby i też recepcji tej Shir Hyde i tego, z czym ona się spotkała, jeżeli chodzi o ten backlash właśnie. Ale i też to, że ona po prostu, no, dlaczego ona zniknęła w ogóle z tej świadomości, nie? I też to, że ona w tych latach 70. wydała tą pierwszą książkę, ale ta jej cała edukacja to jest przed latami 60. i to też z jakim seksizmem i szowinizmem się spotkała jako badaczka, jako osoba, która chciała się poświęcić nauce,
tak,
i która musiała, by utrzymać się, wspomagać się karierą modelki. Też z czym się spotkała później, kiedy te zdjęcia wypłynęły. To był bardzo podobny case do Pameli Anderson, jeżeli chodzi o...
Podobne, ale jeszcze bardziej jakby myślę, że ją to dotknęło, no bo gdzieś tam tutaj kariera badaczki, tak, a kariera modelki zupełnie do siebie nie przystają, nie? I w ogóle cała jej aparycja przeczyła jakby jej inteligencji, no bo ona była naprawdę przepiękną kobietą i tak się noszącą właśnie, no przychodzi mi po prostu jedno słowo, jak na nią patrzę na tym ekranie. No splendor.
No to była spektakularna postać.
Więc wiesz, to zderzenie jakby chyba się nie mieściło wtedy ludziom w głowie, że ktoś tak piękny może być tak mądry.
No to był też tak samo case jak z Glorią Steinem, nie? Coś podobnego, że po prostu z była za ładna na feministkę.
No, z którą by the way się tam kumpelkowały,
tak,
nie?
Tak, no i to, że też się pojawia w tym dokumencie Kate Millett, co się bardzo rzadko zdarza, bo raczej ją znamy jako autorkę, ale nie za bardzo popularyzowaną, jeżeli chodzi o wypowiedzi w wszelkich dokumentach, więc pod takim kątem wartości historycznej, jeżeli chodzi o dokumentowanie ruchu feministycznego, to jest to świetny dokument, bo tak, też pokazuje właśnie te grupy takie wzmacniające, wznoszące, które były popularne w drugiej fali. I też no, to, że ona jako jedyna gdzieś ten taki miała podskórnie ten feminizm intersekcjonalny gdzieś tam w swojej duszy. I to, że też jako jedna z feministek bardzo też dba o tą reprezentację kobiet queerowych w swoich badaniach, ale też wsparcie, jeżeli chodzi o swoje badania, bo też ją interesowało nie tylko doświadczanie tego seksu przez hetero kobiety białe, tylko właśnie totalnie starała się rozszerzyć te wszystkie kategorie i odmieniać ten seks przez wszystkie przypadki możliwe. Nie wprowadzając tego do normy, ale do tego, że właśnie możemy zupełnie inaczej tego doświadczać.
Tak, dokładnie. No i dodatkowo jeszcze też myślała o mężczyznach w tym swoim feminizmie.
Za co
oberwała
strasznie, więc no to jest mega ciekawy
bardzo
dokument, świetnie zrobiony, więc no to na pewno trzeba wpisać na listę.
Koniecznie. To, a z takich jeszcze autobiograficznych, co masz na liście?
No, mam Kanarka oczywiście.
Czyli
opowieść o Cyndi Lauper. Niech Kanarek śpiewa. To jest dokument, który myślę, że też warto obejrzeć. Ja bardzo enjoyowałam, jak go obejrzałam.
On jest taki przyjemny. Taki
dobry dokument biograficzny.
Nie ma tam aż tak dużo mroku.
Nie ma tam mroku, chociaż no ta
aż
historia
tak
Cyndi Lauper jest taka trochę smutna, tak mi się wydaje, że jest taka...
Czemu?
No mam wrażenie, że ona jest bardzo niedoceniona. I że ona też zapłaciła dużą cenę za to, że chciała pozostać bardzo
sobą.
I bardzo walczyła z tym, żeby nie wpisać się jednak w ten kanon tej gwiazdy, bo myślę, że gdyby ona poszła jakby tym tropem zostania gwiazdą popu i zapomniała o tych swoich takich ekscentryczno-rockowych korzeniach, to ona mogłaby odnieść dużo większy sukces, taki w komercyjnym oczywiście tego słowa znaczeniu, a dla niej jednak to w ogóle przekaz był i to, żeby te piosenki nie były o niczym, było bardzo dużą wartością, więc dla mnie to było bardzo zaskakujące, tym bardziej, że jest autorką no takich hitów, które w ogóle do dzisiaj znamy, no przecież
True
Time
Colors.
After Time, True Colors, czy no Girls Just Wanna Have Fun, który stał się feministycznym hymnem tak naprawdę i też to, że pokazuje, są przebitki z protestów, gdzie to hasło jest odmieniane przez różne przypadki, wykorzystywane do wplatywania z innymi hasłami, no to jest myślę super, tym bardziej, że no ta piosenka stała się tym hymnem feministycznym też dlatego, że Cyndi Lauper o to zadbała, bo dla niej ten przekaz i to, w jaki sposób te dziewczyny mogą się bawić i jak powinny, no to ona o to zadbała, nie?
Tak, tak.
Próbowano totalnie inaczej tą piosenkę sprzedać.
Tak, to masz rację, ale to jest właśnie dla mnie taki budujący dokument, taki pokazujący, że można właśnie mieć to swoje true colors, wiesz, pozostać takim wiernym sobie. I no nie wiem, mi się wydaje, że Cyndi Lauper odniosła jednak sukces. Może rzeczywiście sprzedałaby, wiesz, więcej płyt, gdyby pozwoliła jakoś bardziej zaingerować w swój wizerunek, ale ja mam ją gdzieś tam na liście właśnie jednych z takich przełomowych artystek.
No tak, tylko że ona miała chyba takie swoje po prostu 5 minut, miała te swoje hity, a potem po prostu też szukała siebie bardzo dużo w takich różnych gatunkach muzycznych i ona zniknęła z tego radaru. No nie była już w mainstreamie w ogóle. Miała te swoje hity z tego okresu Girls Just Wanna Have Fun i potem to True Colors, ale potem już
inne może nie miała hitów, ale wiesz, no ma bogatą dyskografię.
No
nie?
Tak, ja nie mówię, że nie nagrywała, ale już nie była tak bardzo obecna w tym mainstreamie.
Musiała zrobić miejsce innym koleżankom.
No tak, ale no też to miało, było spowodowane tym, że właśnie nie poszła na te ustępstwa. I wydaje mi się, że pod tym kątem jest to takie smutne, bo to jest naprawdę niezwykły głos i też taki przekaz, czyli coś, na co nie było wtedy zapotrzebowania. Mm-hmm. Tak mi się wydaje, że nie do końca tutaj ona chyba uderzyła w ten ton, który był oczekiwany. Więc...
Ale ona była tak uparta, że postawiła na swoim wielokrotnie, nie?
Jest wspaniała, więc totalnie mi się bardzo podobał ten dokument, więc polecam, bo dla mnie to też była kobieta, którą znałam z 3 piosenek. I totalnie mi się zmieniło myślenie o niej, więc polecam, bo to jest takie odkrycie dla mnie.
No i to też jest taka postać, która po prostu bardzo chciała śpiewać, a nie miała całego backgroundu, znajomości i tak dalej, a mimo to udało jej się, nie? Więc
tak,
więc
też fajna, bardzo taka wspierała swoją historię. Queerową siostrę, więc w ogóle też ten background związany ze wspieraniem społeczności queerowej w Nowym Jorku, to też jest super ważny aspekt jej twórczości, więc no, ja polecam Kanarkę.
Ja też polecam. A jeszcze coś obejrzałaś biograficznego? Bo jeszcze jest o Agnes Wardzie na pewno w programie.
Tak, jeżeli ktoś kocha kino francuskie, no to na pewno Viva Varda, czyli tutaj będzie film portretujący życie reżyserki, który okazuje zupełnie nowe spojrzenie na jej twórczość niby, ale ja go nie zdążyłam obejrzeć, ale na pewno go znajdziecie w festiwalowym programie.
Jest też Anita Pallenberg, też bogini rock'n'rolla. No dużo jest takich biograficznych, historycznych kawałków, herstorycznych też, więc warto.
Ja jeszcze obejrzałam
zajrzeć.
Stracony weekend, historię miłosną o May Pang, czyli jednej z partnerek Johna Lennona.
A, dobra, czytałam opis tego.
Tak, no to grubo. Jest taka historia po prostu szalonej miłości, szalonego miłosnego trójkąta.
Zaaranżowanego.
No, niby zaaranżowanego, ale właściwie potem po prostu miłość wygrała.
Okej. Okay.
No, ale to jest taka historia w stylu she said, he said, ale no w takim sensie, że każdy ma inną wersję tej historii i ona wielokrotnie opowiadała tą swoją historię w licznych wywiadach, ale ten dokument jest takim podsumowaniem tego, jaką ona rolę odgrywała w ogóle od początku, będąc gdzieś tam asystentką wytwórni, której John nagrywał, a potem po prostu tego duetu John Lennon i Yoko Ono. Mhm. Więc jak ktoś w ogóle jest fanem tego okresu w ogóle pod kątem wielu historycznych zmian społecznych, ale też w ogóle no przede wszystkim twórczości Johna Lennona i się tym jara, to na pewno gdzieś tam się odnajdzie. Ja się trochę...
I jako ono.
Ale chodzi o to, że to jest głównie o Johnie jednak.
Okay,
to chodzi o mnie o to, że to jest jednak z jego, jakby jemu poświęcony gdzieś tam w dużej mierze i temu, że właśnie on z tą May Pang gdzieś tam odkrywał tą swoją wolność, kiedy już nie był w tych Beatlesach i miał szansę zobaczyć tą Amerykę nie tylko z autokaru podróżując z koncertu na koncert, tylko rzeczywiście ją zobaczyć na przykład Las Vegas jako turysta. No to nie jest mój typ dokumentu, bo ja też się nie jaram tą muzyką, ale myślę,
ale
że
jak ktoś się interesuje,
jak ktoś się interesuje, to będzie zadowolony, bo on też jest taki zrobiony bardzo po amerykańsku, bardzo dynamicznie, dużo zdjęć, materiałów historycznych, więc to się generalnie dobrze ogląda, ale to nie jest też taki dokument, który mnie zostawił z czymś, a ja lubię jak trochę wstrząśnie mną w posadach.
Okej, okay, dobra. To na ja jeszcze przykład, wrzucę jeden, jeśli pozwolisz, z takich biograficznych, wprawdzie nie oglądałam go, ale taki polski akcent.
No.
Czyli Ostatnia wyprawa, film o Wandzie Rutkiewicz. Pierwszej osoby z Polski i jednej z niewielu kobiet, które wspinały się na najwyższe szczyty na całej ziemi. Więc dla fanów i fanek wspinaczki i kobiet znowuż jakby przełamujących jakieś bariery w sporcie i w dyscyplinach, gdzie jest ich mniej, myślę, że to będzie ciekawa też historia. Herstoria.
Tak. No to a propos herstorii i historii przełamujących, to myślę, że to jest teraz czas, żebyśmy powiedziały o jednym z moich ulubionych dokumentów, czyli Nie jesteś sama.
O tak.
Dokument Karoliny Domagalskiej, który portretuje działania aborcyjnego Dream Teamu i też bardzo przełomowy moment w Polsce, jeżeli chodzi o działania na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet, na rzecz wyboru i też haniebnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, protestów, w których brałyśmy udział. No jest to dla mnie bardzo ważny dokument, bardzo się na nim wzruszyłam.
Ja
jest w ogóle z taką czułością opowiedziany. Też uważam, że to jest dokument, który powinna obejrzeć każda kobieta. Każda kobieta w Polsce, nieważne czy ten temat zna od podszewki, czy nie, bo to jakby wydaje mi się, że bardzo dobrze przypomina, dlaczego to jest najważniejszy temat obecnie i zawsze powinien być, dopóki nie będziemy... Nie będzie miały pełni praw. Powinien też to obejrzeć każdy przeciwnik dyskusji w ogóle o aborcji i prawie wyboru, bo wydaje mi się, że zobaczenie właśnie tych kulis tego, w jaki sposób ta praca aktywistyczna, która powinna być pracą normalnie działającego rządu, się odbywa i jakim kosztem jest też to wypalenie aktywistyczne i ta praca, którą robią kobiety z tego aborcyjnego Dream Teamu, żeby inne kobiety mogły spokojnie zasnąć, wiedząc, że będą miały siostrzeńskie wsparcie i wybór w sytuacji, w której są postawione, gdzie państwo ich nie chroni, no to jest coś niesamowitego i no to jest dokument, który powinien być wyświetlany w kinach cały rok. Tak. O to apeluję.
Co tu dużo mówić, wszystko Agnieszka powiedziałaś na ten temat. Marsz do kina to jest po prostu must see. Jeśli jeden macie tylko obejrzeć film podczas Millennium Docs, to idźcie na to. Bo to jest nasza rzeczywistość i warto poznać historię i twarze osób, które po prostu dzień w dzień pomagają kobietom, ponieważ państwo tego nie robi. Państwo utrudnia. Pamiętamy Izę z Pszczyny, pamiętamy, że tych historii było więcej. To nie powinno mieć nigdy miejsca, dlatego bez aborcyjnego Dream Teamu po prostu byłoby na tym świecie zdecydowanie gorzej.
Tak, i też ten dokument pokazuje też zawiłości tego prawa, jeżeli chodzi o tą samopomoc, niesienie tej pomocy, więc to są te takie rzeczy, które po prostu trzeba wiedzieć. Trzeba zobaczyć je od kulis i na pewno, jeżeli jesteście z Poznania, będziecie w Poznaniu, to będzie spotkanie z reżyserką i z bohaterkami filmu. Jest to spotkanie wspierane przez Amnesty International,
tak.
Więc koniecznie sprawdźcie w programie i polecajcie wszystkim obejrzenie tego dokumentu. W ogóle ma świetny też trailer dziewczyny.
Tak.
Po prostu niczym słonecznym patrolu niosą aborcyjną pomoc. No jest to po prostu piękne i cudowne i naprawdę jeden uważam z hitów festiwalu.
Tak. No i też świetnie zrobiony dokument, nie?
Tak.
Bardzo wciągający.
Tak. No to jak jesteśmy już w Polsce, to możemy dalej polskie dokumenty, które mnie bardzo zaskoczyły w tym roku. No to może zanim przejdziemy do największej traumy, która mnie dotknęła, to może powiemy o, uważam, jednym z lepszych dokumentów, jakie widziałam w ogóle. To
Rave?
Jest dokument Rave.
No, super jest.
Jezu, jaki to jest super dokument.
No, jest świetny, naprawdę. Zwłaszcza te fragmenty, w których występuje Dominika Sitnicka, muszę powiedzieć, że siadły mi. Ona tak pięknie tłumaczy całą tą historię, co z czego wynika. Tłumaczy kulturę rave'u, kulturę techno. No oczywiście miałam taką złośliwą myśl, że tu piękne idee, a jakby rzeczywistość w klubach techno może nie zawsze tak wygląda. Ale jeśli chodzi o te wartości właśnie kultury rave'u, czyli w skrócie plur, peace, love, unity, respect, no to myślę, że każdy mógłby je nieść na sztandarach i bardzo to było ciekawe, jak te wartości się przenikają z tą muzyką, jaka jest geneza tej subkultury i jak w Polsce historia też Polski i ta transformacyjna jakby wpłynęła na funkcjonowanie tego zjawiska.
Tak.
Super.
No to jest w ogóle bardzo zaskakujący film, bo on też pokazuje funkcjonowanie muzyki i subkultury, która się wiąże z tą muzyką w obrębie też w ogóle przemian takich społeczno-kulturowych i to jest bardzo ciekawie osadzone w kontekście polskim, pokazując, że to w ogóle nie jest tylko wymysł lat 90., milenium i tak dalej, chociaż to połączenie w ogóle też z tym milenium, z tymi wszystkimi przepowiedniami o końcu świata, z tą fascynacją technologią, Matrixem i tak dalej, to są w ogóle no, niesamowite rzeczy. Też pod kątem tego, co się działo w takiej kontrkulturze polskiej i o tych takich nadziejach, że techno stanie się takim bardzo niszowym gatunkiem muzycznym. To jest niesamowite, ale też taki kontekst, którego nie chcę zdradzać, bo to jest w ogóle super takie niesamowite odkrywać to w tym dokumencie, ale też połączony ten wątek muzyki z takim klasizmem w Polsce i tych takich...
Właśnie chciałam i nie chciałam zdradzać. Ale myślę, że zarysowanie problemu jak najbardziej. Żeby...
Od czasów Wybickiego i tak dalej, no to jest w ogóle, mi to rozwaliło głowę i uważam, że to jest super. I też świetne jest to, że widzimy tą opowieść nie tylko jako gadające głowy, które nam mówią o techno, ale mamy też takich młodych bohaterów z pokolenia Zetek, którzy słuchają techno, kochają, tworzą tą współczesną scenę techno, grają na przykład na Vixapolu, chodzą na konkursy taneczne i tak dalej. No i opowiadają to przez swój pryzmat, bez takiego lukrowania i też jakiegoś takiego nadęcia, tylko ten dokument jest taki bardzo autentyczny dla mnie, jest świetnie zrobiony i no ma dużo takich, no ma taką historię do opowiedzenia, której się totalnie nie spodziewasz idąc na ten dokument, więc nieważne czy, nawet jeżeli nie chodzicie na rejwy i nie lubicie techno, to ten dokument myślę będzie super ciekawy dla każdego, kto jest po prostu ciekawy jakiegoś takiego komentarza o społeczeństwie polskim, jakiegoś takiego większego kontekstu, żeby zrozumieć innych ludzi po prostu.
No, myślę, że warto, bo jeśli ktoś nie chodzi na imprezy techno, to może mieć takie wyobrażenie, że to tylko dragi i łubu-dubu, a ten dokument pokazuje, że no nie, że tutaj jednak jest coś więcej do odkrycia w tym zjawisku, więc tak, warto.
Tak, i ja miałam z jednej strony to, co ty mówisz, że nie było w ogóle poruszonego tematu narkotyków, ale z drugiej strony teraz tak sobie myślę o tym, że ta opowieść o techno jest właściwie zawsze przez ten pryzmat. Tak. I może, no i myślę, że to jest celowy zabieg, dlaczego o tym nie ma w tym dokumencie, no chociaż tam się pojawiają jointy i tak dalej, no ale to powiedzmy są takie lżejsze narkotyki, więc no jest po prostu świetny ten dokument, więc koniecznie wpiszcie na listę i mam nadzieję, że on będzie generalnie w ogólnej dystrybucji w kinach.
Tak. Mega ciekawe. No. I dobra muzyczka leci w trakcie.
Bardzo dobra. Nóżka chodziła.
Nóżka chodziła.
I pompa była.
Pompa!
No i co? No i jest też dokument, który mnie totalnie zniszczył i ja w ogóle po jego obejrzeniu nie mogłam oglądać przez 3 dni innych dokumentów.
O kurczę, tak mocno wpłynęło na ciebie.
Bardzo na mnie to wpłynęło i to jest dokument Małgorzaty Imielskiej. Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć.
To ja o nim opowiem, jak tobie tak ciężko.
Możesz.
Tak? To jest dokument o chorobie, ciężkiej chorobie, trudnej chorobie, chorobie o ogromnym tabu, z ogromną stygmą, czyli o schizofrenii. I patrzymy na bohaterkę, młodą dziewczynę, świeżo po maturze, jak ona funkcjonuje z tą chorobą, jak sobie z nią radzi, jakie ma wsparcie od swoich kochających rodziców, od swoich kochających przyjaciół, ale też jak przechodzi te cykle, nie? Że no to jest choroba, w której często się jest hospitalizowanym, bo to jest choroba, która po prostu wytrąca cię z normalnego funkcjonowania i jakby, no ja mam takie wrażenie, że tam było ileś tych cykli, chyba z 3 albo 4, gdzie ona wychodzi ze szpitala z takim optymizmem, że teraz już będzie dobrze, że już teraz wiem, jak działać, jak żyć, żeby było mi lepiej. Jest dobrze, potem znowu następuje ten moment załamania, powrót, hospitalizacja i od nowa trzeba przechodzić, ale no ona daje radę, ta bohaterka, nie?
No daje radę i to jest w ogóle niesamowite, że ona nie poddaje się i że ona ma to wsparcie i że ma naprawdę, z tego dokumentu wynika bardzo fajnych rodziców, którzy też szukają pomocy i wsparcia, ale mnie w tym dokumencie zniszczyło właśnie ta perspektywa tych rodziców i tego, że gdyby nie takie po prostu małe
samopomocowe,
gdyby nie takie grupy wsparcia, to właściwie oni nie mają znikąd ani pomocy, ani wsparcia i to jest bardzo deprymujące, że ten system opieki, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, w ogóle nie działa i nie istnieje. I ten temat w ogóle tej rosnącej liczby samobójstw, jeżeli chodzi o osoby w młodym wieku i braku w ogóle uzyskania pomocy i tego, że po prostu tej pomocy nie ma,
że nie ma miejsc na oddziale.
Nie ma miejsc na oddziale i że jak jedna z tych matek opowiadała o tym, że ma skierowanie na w ogóle natychmiastowe przyjęcie, że natychmiast potrzebuje pomocy i okazuje się, że miejsce będzie za rok. A to nie ma w takich momentach możliwości czekania.
Nie, no to gdyby system był działający, gdyby były te miejsca, gdyby była ta pomoc, to z tą chorobą da się naprawdę normalnie funkcjonować, nie? Tylko ona po prostu wymaga tego, żeby to wsparcie było, no bo to jest choroba, w której można skrzywdzić siebie albo bliskich, więc to, tak jak mówisz, ta reakcja, ta pomoc musi przyjść natychmiast, nie? Natomiast no warto zobaczyć też ten film, żeby zobaczyć, jak, że te osoby mogą funkcjonować normalnie w społeczeństwie naszym, nie? Że jakby...
Funkcjonują też,
tak.
Nie? Ale no jakby to, że właśnie czasami trzeba zrobić ten urlop od życia, żeby właśnie do tego życia wrócić, jest też no smutne pod tym kątem, że przez to takie tabu i niezrozumienie w ogóle tej choroby społecznie też nie jesteśmy przygotowani na to, żeby wspierać te osoby, żeby one po prostu mogły funkcjonować w jakiejś takiej, jak to powiedzieć, normalnej pracy, tak?
Mm-hmm.
I to widzimy w takim niesamowitym, wzruszającym ujęciu tą bohaterkę, która stara się zdać tą maturę, że chce iść na studia, że chce normalnie żyć,
mm-hmm.
a z drugiej strony ma wciąż wokół siebie te osoby, które chorują tak jak ona i one na przykład nie dają już tak rady, nie? No i to jest w ogóle no, taki bardzo, powiedziałabym, naturalistyczny i taki obraz bez lukru.
Mhm.
Chociaż ma takie momenty, kiedy czujesz i wspierasz i masz nadzieję, że będzie lepiej, no to potem jest znowu tak, że to nie jest takie proste, nie?
Więc... Ale to jest rzecz, która no, w Polsce jest do naprawy natychmiast, nie?
No, ale...
Służba zdrowia, ale przede wszystkim jakby uznanie zdrowia psychicznego za równie ważne, co złamana noga.
No, ale... niby do zrobienia od zaraz, ale wiemy, jak jest.
No.
No dobrze, to wychodząc jeszcze z tego mroku, chodźmy do mroku internetu.
Dobra.
Obejrzałyśmy obie Efekt YouTube'a.
Tak, obejrzałyśmy.
Jako, że lubimy też takie rozkminki, jak na nas wpływają różne zjawiska internetowe, to jak zobaczyłyśmy w programie te propozycje, no to ja stwierdziłam, że musimy obejrzeć.
Jest to i jest jeszcze o tych deepfake'ach fajny film.
Ja to obejrzałam.
Nie? Dobra.
No to mogę powiedzieć. Ale najpierw YouTube.
No dobrze, no...
No to jest historia YouTube'a.
Tak, jak on powstał...
W pigułeczce. Ktoś nie wie i po prostu dla niego to było oczywiste, że YouTube jest, albo w ogóle nie zauważył jego pojawienia się, bo...
W 2005?
Bo już po prostu oddycha tym YouTube'em, to może warto zobaczyć ten dokument, bo jest to dosyć niesamowita historia.
Jest, no. No pomysł dobry, no. A co by, gdyby tak można było wgrywać filmiki do internetu?
Jak to? Jak ty... A co by? I co z tego, że masz teraz biliony na koncie?
Ja w ogóle mam taką swoją teorię, że YouTube to jest po prostu lepsza wersja tego programu z Tadeuszem Drozdą Śmiechu Warte.
O, ciekawa teoria.
Widzisz, jak ludzie nadsyłali filmiki swoje, bo nie było jeszcze internetu i można było nadsyłać do telewizji i pokazać innym ludziom swoje filmiki. No to o to chodzi tak naprawdę w YouTubie. Możesz wgrać swój filmik i pokazać go innym ludziom.
No ale tak ja im idea przeświecała też.
No, tak. Tylko, że oprócz śmiesznych filmików z przewracającymi się członkami twojej rodziny albo z twoim śmiesznym pieskiem albo kotkiem i jakieś wtopy, wywrotki najczęściej, no to na tym YouTubie jest wszystko dzisiaj. Można i skończyć tam kurs uniwersytecki i oglądać te kotki, ale można też na przykład dać się wciągnąć w czarną dziurę prawicowych propagandistów.
Tak, albo oglądać też egzekucje organizacji terrorystycznych, więc jest to po prostu czarna dziura.
Mhm. Albo tutorial make-upowy i zaraz przeskoczyć do jeszcze innego tematu.
Tak, no więc nie jest to jakiś taki odkrywczy dokument pod tym kątem, że nie ma tam rzeczy, których raczej byśmy nie wiedziały i myślę, że wy również, ale zbiera w taki fajny sposób same początki YouTube'a i tego, jak on się rozwijał i też to, że został w pewnym momencie wykupiony przez Google'a i że to ma ogromne znaczenie, gdzie te nasze dane są przechowywane, komu jest na rękę, żeby jednak ten algorytm się zgadzał i czy rzeczywiście nasze dobro jako ludzkości tak naprawdę przegrywa z algorytmem i z zyskami. No jak się domyślacie, odpowiedź jest taka, że tak. I to jest ta smutna konstatacja, która jest z tego dokumentu. I o ile nie jest to nowa konstatacja, to wydaje mi się, że w dobie tego, jak szybko rozwija się wciąż technologia i że już nie nadążamy z regulacjami dotyczącymi AI, to z efektami też tego, co robi nam YouTube, co robi nam uzależnienie od telefonu, internetu, social mediów, To są rzeczy, które powinny się pojawiać w przestrzeni też dokumentalnej, ale i też takiej naszej potem, żeby dyskutować o tym, zastanawiać się nad tym, co konsumujemy, jak konsumujemy i dlaczego zaczęliśmy konsumować coś w taki, a nie inny sposób, bo to dawno nie są nasze wybory.
Tak, tak, tak.
No i też jakie są efekty związane z tym dotarciem, wpadanie w tę czarną dziurę internetu, dlaczego ludzie muszą odchodzić z tego internetu, bo nie wytrzymują psychicznie, ale też jakby kto się staje tą gwiazdą internetu i no on pokazuje ten dokument chyba w takim szerokim ujęciu, bo mamy też przecież tego bohatera, tego chłopca, który jest już teraz bilionerem. Milionerem.
Tego dzieciaka małego.
Tego dzieciaka, który stwierdził, że w wieku 23 lat to może skończy, ale generalnie no zaczął z rodzicami nagrywać w wieku chyba 4 lat. Teraz ma chyba 11. Jest gwiazdą. Mają miliony na koncie i generalnie uważają, że wszystko jest okej, oni mają to wszystko pod kontrolą. Więc,
a ty oglądasz jakichś youtuberów? Oprócz ContraPoints czasami, które się akurat pojawia w tym dokumencie.
Tak, to jest w ogóle też super, że ona się tam pojawia. Więc ja mam taki problem, że ja w ogóle nie jestem YouTube'owa.
Mnie tak zszokowało, że młode osoby podobno teraz używają YouTube'a, jak my używamy Google'a, że jakby wyszukują na YouTube'ie informacji.
Tak.
Że nie wchodzą na Wikipedię, tak, tylko wchodzą na filmik i z filmiku się dowiadują rzeczy o świecie. I sobie pomyślałam, wow, ale to jest ogromna różnica.
To jest ogromna różnica, ale też
no, i też ogromna odpowiedzialność dla twórców YouTube'a.
Exactly, więc w ogóle jakby te zmiany pokazuje ten dokument i wydaje mi się, że jesteśmy już dawno za późno o dyskusji, dyskusji i w ogóle jakimś próbie. No, wydaje mi się, że trzeba temu jakoś zaradzić, bo jednak to, w jaki sposób my czerpiemy wiedzę o świecie, która jest jakby sprowadza się do wpisania pytania w Google albo po prostu obejrzenia filmiku 10-minutowego, no i no jednak ten...
Chociaż obejrzyjmy 3 filmiki z różnych źródeł.
No, ale tak, ale jakby to, że wciąż możesz w swoim algorytmie trafić jednak na przykład Jordana Petersona. Jeżeli młody chłopak albo młoda dziewczyna będzie jednak z 3 filmików tego pana czerpał wiedzę o świecie, no, nie, no to jakby różnych. Daleko nas daleko
zawsze jednym musi być kontrapunkt.
A zaraz pójdziemy i jakiś kolega tam pana Jordana Petersona nam coś powie miłego. No więc pod tym kątem to są może takie truizmy, ale no wydaje mi się, że to są wciąż rzeczy niezaopiekowane i nawet jak wiemy, to się nic z tym nie dzieje.
No nie, no coś tam się zaczyna dziać, to też jest w tym dokumencie, nie? Że jakaś legislacja w Stanach zaczyna być jakoś tworzona. Były te przesłuchania, nie? Tych CEO wielkich social mediów. No to już jest jakiś krok, nie? No to jakby, ci dużo mam mówić, Agnieszka, no, to jest problem z kapitalizmem.
No jakby no dzień dobry.
Dzień dobry. Czy mówię to po raz kolejny? Czy mówię to w każdym odcinku? No i tam oni nawet tak to tłumaczą, że te firmy mają obowiązek generowania zysków, więc ten algorytm się bardziej opłaca niż dobro ludzkości. No, no bo tak, jest większa klikalność. No, no ale jakieś ruchy się zaczęły być wykonywane, jakieś prawo się tworzy w Stanach. Unia Europejska też szykuje jakieś legislacje mające regulować tą działalność w internecie. No najwyższy czas, nie? Tam jest ta prawniczka w tym dokumencie, która mówi, że już od dawna wiemy, że ta rzeczywistość internetowa to nie jest jakaś równoległa, oderwana rzeczywistość od naszego życia, że to jest, że tam często nasze życie się też toczy w tym internecie i że to, co tam robimy, wpływa na nas tu i w drugą stronę, nie? Więc no, więc tak, efekt YouTube. A o tych deepfake'ach chcesz opowiedzieć jeszcze?
Tak krótko, bo nie chcę spoilować, bo to jest bardzo specyficzny rodzaj dokumentu, który jest bardzo w dużej mierze prowadzony w takich nagraniach trochę jak, trochę, no głównie to jest takie video diary, że po prostu ta bohaterka, która jest ofiarą takiego, właściwie to nie pada w tym dokumencie, no ale to właściwie to jest takiego revenge porn, czyli po prostu jej twarz zostaje użyta taką metodą deepfake'ową w pornografii. Ona się o tym dowiaduje przez przypadek. No i oczywiście nie ma w tej kwestii regulacji i ona nie może uzyskać pomocy od policji. Nie można jakby też wszcząć śledztwa, bo właściwie kogo, za co i tak dalej. I jakby też to, czego brakuje mi w tym dokumencie, to nie są w ogóle rozważone takie kwestie na przykład skradzionej tożsamości i tak dalej, że jak obchodzić gdzieś tam taką technologię, za którą nie nadąża prawo, a jednak ta krzywda, która się dzieje. No ale generalnie sedno jest takie, że ta dziewczyna sama dochodzi, jakby szuka tej sprawiedliwości i próbuje rozwikłać tą zagadkę, jakby dlaczego ona w ogóle padła tą ofiarą tego deepfake'u i tego revenge porn i jakby kto mógł to zrobić, bo zaczyna w ogóle rozkminiać, co jest potrzebne, żeby stworzyć takiego deepfake'a. No i to też nie będę tutaj tego spoilować, bo to są takie ciekawe aspekty tego. No i to, co jest jeszcze super ciekawe w tym dokumencie, to to, że ten dokument jest zdeepfake'owany. To znaczy, że nigdy nie poznamy prawdziwej twarzy tych bohaterek, i tej, bo do jej dołącza inna dziewczyna, która też została ofiarą tego deepfake'a. No i się okazuje, że one są przez tą samą osobę prawdopodobnie zostały zdeepfake'owane. No i oczywiście dlatego, że one nie chcą no, stać się na zawsze, żeby to była opowieść o nich, no to jakby nie są pokazane ich twarze i głosy też są zmienione. No i nie dowiadujesz się tego na początku, tylko tak po chwili dokumentu. No i to jest bardzo realistyczne. Ja też oglądałam taki przedziwny reality show na Netflixie.
Który? Bo oglądałeś wiele.
Bardzo dużo. Mówiłam chyba o tym w jednym z odcinków, no ale tam też ten mechanizm deepfake'owy był użyty do takiego już mieszania ludziom w głowach po bandzie i to już było takie reality show, które po prostu ja sama jak to oglądałam, to nie wierzyłam i w ogóle nie miałam przyjemności takiej oglądania tego reality show, jaką mam na przykład oglądając inne tego typu, bo oni tam rozdzielali te pary i które miały tam jakąś kryzys, czy tam chciały jakieś takie odpowiedzi odzyskać w swojej relacji dzięki temu rozdzieleniu i temu programowi. I ta jedna z tych osób w parze podglądała tą osobę, która była gdzieś tam w odosobnieniu. No i tam musiała powiedzieć, czy te fragmenty z jej zachowania są prawdziwymi, czy zdeepfake'owanymi.
O kurde.
No i ona się nie dowiadywała przez długi czas, czy to, co ona widzi, jest deepfake'em, czy nie, więc to tak ryło ludziom banie, że tak powiem, że no jest to po prostu coś, no na takich granicach już po prostu prania mózgu ludziom i takiego czerpania jakiejś takiej sadystycznej przyjemności z tego, że ktoś po prostu jest na granicy utraty zmysłów z tego szaleństwa, zazdrości, pomieszania uczuć i tak dalej, po prostu nic przyjemnego.
Więc... No i to, że przede wszystkim chyba nie wiesz już czemu ufać, nie? Jeżeli Dokładnie. To, co widzisz, co twoje... Bo kiedyś można było powiedzieć, że to, co widzę, nie? Albo to, co słyszę, nie? To, czego doświadczam, jakby jest na pewno prawdą. A dzisiaj no, żyjemy w czasach, gdzie musimy być mega czujni, a chyba nie jesteśmy, szczerze mówiąc. To jest jakieś takie jedno chyba z podstawowych wyzwań ludzkości, wydaje mi się, obecnie, żeby nauczyć się, żeby doinwestować też tą naukę odróżniania prawdy od nieprawdy, nie? Albo od prawdy wytworzonej, no bo...
No, no a fake newsy, dzień dobry, to no jest tak, też dokładnie. Temat tego dokumentu efekt YouTube'a, nie?
Tak, tak.
I w ogóle tego, to, że każdy może być twórcą i każdy może mieć platformę, no nie zawsze jest dobrym pomysłem jednak, nie? No. I to brak możliwości weryfikowania tych informacji, ale też to, że tak jak było w tym dokumencie Czyściciele Internetu, który też był notabene kilka lat temu właśnie na Millennium Dogs Against Gravity, wydaje mi się, że na platformie VOD Millennium też można było jeszcze jakiś czas temu to obejrzeć, no to też właśnie pokazuje, że nie dość, że taka instytucja jest w ogóle potrzebna, żeby czyścić ten internet z tego shitu, który gdzieś tam w ogóle wymyka się już dawno tym regulacjom, bo jednak jakieś regulacje niby istnieją, no to i tak nie jesteśmy w stanie na tym nadążyć, bo to też, co pokazuje ten dokument efekt YouTube'a, to są te przerażające liczby, jeżeli chodzi o ten content, który codziennie powstaje i zostaje uploadowany na platformę, ale też odbiorców i odbiorczynie codziennie tego contentu, więc...
Kto miałby to czyścić też? I na jakich zasadach?
Tak,
no i... Kim byłaby ta rada czyścicieli? Kto by w niej zasiadał?
No ale właśnie to są te dokumenty, to są te pytania, które w świetny sposób pozostawiał ten dokument Czyściciele Internetu. Więc jeżeli gdzieś jeszcze go znajdziecie, to bardzo polecam, bo jest wciąż bardzo aktualny. Bardzo smutny.
No to tym smutnym.
I także tego, kto czyści ten internet, bo to też jest związane z klasowością.
No wiadomo. Ale też no w sumie w tym efekcie YouTube'a, w tym dokumencie to ContraPoints powiedziała coś takiego, że w sumie no ona nie wie, czy jest za tym, żeby kogoś banować z internetu, że bardziej chyba jednak podoba jej się ta myśl, że ktoś może trafić i na to i jakby sam trochę uczyć się, nie? No tylko tutaj z kolei ten algorytm nam wchodzi w paradę i jakby on ci podsuwa to, co jest klikalne, a nie koniecznie. A może powinien powstać algorytm, który jak za bardzo skręcasz w jedną stronę, to ci pokazuje jakby drugą zupełnie. Albo właśnie contrapoint ci pokazuje.
Tak, że od razu ci daje dwie perspektywy i musisz obejrzeć od razu dwie.
Tak, musisz, bo inaczej się nie włączy następny filmik.
Tak. Myślałyśmy super algorytm. Nie ma za co. Prosimy
gratis,
chociaż...
Gratis, gratis dla was.
Ale musimy czerpać jakieś profity, Kasia, od naszych wspaniałych pomysłów. Żeby kapitalizm tutaj się zgadzał.
Ja to daję na copyleft.
To ja nie. Ja wezmę te pieniądze.
Zapraszamy do kin 10-19 maja.
A potem 21 online.
Idźcie do kina.
Koniecznie. Pa!
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.